Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka. Oto słowo Pańskie. Tak się składa, że akurat na tej mszy świętej jest zarówno młodzież, a więc najmłodsza część parafii, jak i osoby starsze, szczególnie osoby chore, które zaraz po tej homilii przyjmą sakrament chorych. Z racji na tę Eucharystię, liturgię, która jest skierowana właśnie w ich kierunku, to i to słowo też będzie bardziej mówione do was, do osób starszych, chorych. Ufam jednak, że młodzi też będą nadstawiać ucha, bo myślę, że i dla was też pewne wątki z tego słowa mogą okazać się cenne, a dla was słowo będzie wygłoszone bezpośrednio po tej mszy świętej. I przede wszystkim, kiedy osoba starsza, wiekowa, doświadczona wsłuchuje się w treść, czy to dzisiejszej Ewangelii, czy pierwszego czytania, to myślę, że wiele z tych zdań daje nam naprawdę dużo do myślenia. Bo tak chociażby pierwsze zdanie, które słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. To właśnie to zdanie zachęca nas do tego, żebyśmy się przyglądali owocom naszego życia. Może młody człowiek jeszcze wiele tych owoców nie widzi. Chociaż już jakieś są. Ale osoba starsza widzi je na pewno. Bo każdy rok jego życia przynosił jakieś owoce. I właśnie to zdanie zachęca nas do tego, żebyśmy uważnie przyglądali się owocom naszego życia. I bez względu na to, czy widzimy, czy te owoce są dobre, czy też były złe, to powinniśmy je umieć dostrzec i nazwać. I nie ma tutaj znaczenia, czy jest się człowiekiem młodym, czy osobą, która już jest bliżej drugiej strony spotkania z Bogiem. Na każdym etapie życia trzeba zadawać sobie pytanie, jakie owoce wydają teraz? Owszem, przyglądamy się szczególnie mocno tym niedobrym owocom z przeszłości, bo wiemy dobrze, co złego w życiu naszym się pojawiło, co nam nie wyszło, gdzie popełnialiśmy błędy. Ale Pan Jezus przede wszystkim zwraca naszą uwagę na tu i teraz, na ten etap życia, w którym teraz jesteś. Dzisiaj zadaj sobie pytanie, jaki owoc wyda ten dzień, który właśnie trwa? Oby właśnie każdy z nas potrafił wieczorem zadawać sobie to pytanie. A więc zwracajmy uwagę na to, co dzieje się w naszym życiu tu i teraz, ale też równocześnie. Właśnie ten wiek starszy, dojrzały, on jest niejako zachętą do tego, żeby uważnie przyglądać się owocom całego swojego życia. I to jest niejako zgodne z naturą, bo kiedy przychodzi choćby taka pora roku jak teraz, wczesna jesień, no to jest to właśnie taki moment, kiedy rolnicy czy sadownicy zbierają owoce całorocznej pracy. I wtedy po tych owocach widać, ile było wkładu ich pracy, jaka ta praca była i jakie są owoce. I tak samo człowiek u jesieni swojego życia przygląda się owocom swojego życia i też jest w stanie już powiedzieć, no co było dobre, co mu się udało, gdzie włożył swój wysiłek, pracę, a gdzie tego wysiłku zabrakło i gdzie niestety te owoce są złe. Owszem, tak jak w rolnictwie, nie zawsze rolnik ma wpływ na owoce swojej pracy, bo jeszcze dużo czynników się na to wszystko zbiera, to tak samo w życiu człowieka. Nie zawsze możemy mieć wpływ na to, co dzieje się w życiu naszym, co wydarzyło się w przeszłości i też co dzieje się z owocami naszej pracy. Ale też pomimo tego, to jednak zawsze możemy pewne sprawy jeszcze naprawić. Zawsze możemy mieć jakiś wpływ na to, co nie udało się w przeszłości i choćby właśnie modlitwą, zapraszając Pana Boga, próbować to doprowadzić do porządku. Ja myślę, że w sposób szczególny starsi przyglądają się swoim dzieciom, które już są przeważnie dorosłe, bo to jest pierwszy owoc ich życia. I przyglądając się życiu swoich dorosłych dzieci, no z jednej strony to doskonale wiedzą, że to są już dorosłe osoby, a więc nie bardzo mogą wpływać na ich decyzje i wybory. I może właśnie wtedy, kiedy widzą ich samodzielność, jakoś szczególnie mocno przychodzi ta odpowiedź, czy dobrze wychowałem mojego syna, moją córkę, jak sobie radzi w tym dorosłym życiu. A może też czasami myśli sobie, no jednak tutaj pewne sprawy zawaliłem. Coś okazało się zaniedbaniem, porażką. Mój dorosły syn czy córka źle układa sobie swoje życie. Może niestety się do tego przyczyniłem. No, starsi to jednak chcieliby mieć przede wszystkim pociechę ze swoich dzieci, pociechę na starość, chcieliby być z nich dumni. No, ale niestety czasami trzeba zderzyć się z trudną prawdą i powiedzieć, no, muszę się za nich niestety wstydzić. Takie osoby nieraz mają potężne wyrzuty sumienia z powodu swoich dorosłych dzieci. I niejednokrotnie, kiedy spotykam się ze starszymi osobami, to słucham tych różnych wyrzutów, żali, nieraz do siebie samego, że coś mogłem zrobić inaczej, mogłem więcej czasu poświęcić moim dzieciom, mojej rodzinie. No niestety, to się nie udało i teraz muszę przyglądać się moim wychowawczym błędom. Najbardziej boli wtedy, kiedy człowiek wie, że bardzo się starał, a że jego dzieci pogubiły się na własne życzenie. To jest właśnie ten przykład, o którym często Pan Jezus mówi w różnych miejscach Ewangelii. Ktoś się bardzo stara, rolnik, wkłada pracę w to, żeby jego praca wydała jak najobfitsze owoce. Nic nie zaniedbał, a jednak nie było żadnych dobrych, zdrowych owoców. I taki ból dorosłego rodzica, starszej osoby jest największy. Ich dzieci pogubiły się na własne życzenie. Poszły drogą syna marnotrawnego. I chyba najbardziej też boli, bo to potwierdza wiele starszych osób, to kiedy rodzic musi przyglądać się na starość, kiedy ich dorosłe dzieci odrzucają Pana Boga, kiedy próbują budować swoje życie bez Niego. To najbardziej boli, bo starszy człowiek przez swoje doświadczenie życiowe i pewną mądrość, którą już nabrał, doskonale wie, że życia nie da się oszukać i że dom budowany bez Boga, czyli na piasku, bez fundamentu zawsze musi runąć. I człowiek przygląda się życiu swojego dorosłego dziecka i wie, że wcześniej czy później będzie twarde zderzenie, że będzie jakaś wielka katastrofa i ostrzega i mówi, nie rób tak, zmień coś, napraw to, nie idź tą drogą. A to jego dziecko niestety jest mądrzejsze, w cudzysłowie, robi swoje i potem rzeczywiście następuje jakaś wielka katastrofa. I to bardzo boli starszego człowieka, którego słowa ostrzeżenia zostały zignorowane. No właśnie, nie da się budować bez Pana Boga. To są bardzo ważne słowa, które wypowiada Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Ten, kto buduje dom na skalę, to choćby przyszły powódź, wezbrana rzeka, uderzyły w ten dom, to nic nie zdoła go naruszyć, ponieważ był bardzo dobrze zbudowany. Ale kto budował na piasku bez Pana Boga, ten musi liczyć się z wielką życiową katastrofą. A to zawsze boli. To wiąże się z cierpieniem, które człowiek doświadcza i potem ma pretensje do Pana Boga. Boże, czemu na mnie coś dopuściłeś? Dlaczego mi się nie udało to, tamto? Nie udało mi się małżeństwo, nie udały mi się dzieci. Nie udało się, bo budowałeś bez Boga. budowałeś beze mnie. Nie było w Twoim życiu czasu na modlitwę, na Eucharystię, na spotkanie ze mną. A teraz to możesz mieć pretensje do siebie samego. I tak nieraz jest. I też starszy człowiek, spoglądając na swoje własne życie, dobrze wie, jakie były momenty jego życia, kiedy budował bez Pana Boga. Jakby Pan Bóg był nieważny, niepotrzebny. I myślę, że wstydzi się dzisiaj tego właśnie czasu, tych wyborów, tych niepotrzebnych pomyłek i cierpienia, które zadawał sobie i innym ludziom. Potrzeba, abyśmy wyciągali wnioski z naszych błędów. Nie tylko te błędy opłakiwali, ale potrafili wyciągać z nich wnioski i dzielili się naszą życiową mądrością, także tym, co nam się w życiu nie udało. Ważne jest, aby mieć odwagę, by powiedzieć, przyznać się do tego. To i to w moim życiu było błędem. Proszę Ciebie, abyś nie szedł tą samą drogą, bo to się może dla Ciebie bardzo źle skończyć. Jednym z największych skarbców starości jest ta mądrość życiowa, z którą powinniśmy się dzielić z młodszymi, którzy niejednokrotnie nie potrafią trzeźwo ocenić tego miejsca, w którym się teraz znajdują i podjąć mądrych decyzji. Potrzeba im kogoś z zewnątrz, kto dobrze im poradzi. A więc dzisiaj każdy z nas tutaj obecnych powinien prosić Pana Boga o dar mądrości w sposób szczególny. Starsi, niech to będzie elementem waszej codziennej modlitwy. Nie tylko wasza mądrość wynikająca z doświadczenia, z tego co przeżyliście, przeszliście, ale także niech to będzie także mądrość pochodząca od Boga, którą sobie wy modlicie. Pamiętajcie, młodzi słuchają was bardzo uważnie, chociażby się wam wydawało, że oni was lekceważą, że was nie słuchają, że puszczają wasze rady mimo uszu, to jednak często biorą sobie je do serca, rozważają wszystkie za i przeciw. Ale będą je brali do serca, kiedy dostrzegą, że wasze słowa, wasze rady mają sens, że to są mądre słowa i będą mądre, jeżeli będą pochodziły od Pana Boga. A więc módlcie się dzisiaj o mądrość dla siebie, żeby wasze słowa wpływały na młodych ludzi. Módlcie się o mądrość bardziej niż o zdrowie dla samych siebie, bo bezsprzecznie właśnie tym możecie najbardziej usłużyć młodszym, o wiele bardziej niż własnym zdrowiem. Pamiętajcie, że ten etap życia jest w pewien sposób uprzywilejowany, chociaż wielu mówi, że a Bogu to się starości nie udała. A właśnie jednak inaczej patrzy młody człowiek na osobę starszą, która swoje przeżyła, a inaczej patrzy na swojego rówieśnika. I naprawdę potrafi się nieraz liczyć ze słowem starszego człowieka, o ile sam jest mądry. Starsi często mówią, młodzi nas nie słuchają, ale jednak to jest nieprawda. Myślę, że dobrze jest, aby umieć także uwierzyć w wartość swoich własnych słów, doświadczeń. Ale tak jak powiedziałem, pod warunkiem, że to, co będziecie mówić, będzie wynikało z waszej mądrości pochodzącej od Pana Boga, czyli wynikającej z waszej relacji z Bogiem. A więc ta relacja z Bogiem po prostu musi być. Dziś wielkim problemem wielu starszych osób jest to, że już tak bardzo polegają na sobie, na swoim doświadczeniu, że zupełnie odłączają się od Pana Boga. Niektórzy już nawet przestają się modlić. To zawsze jest droga do ich zguby. Miałem kiedyś takiego parafianina, który mówił, że na tym etapie swojego życia, na którym jest, a to był już człowiek mocno po 80, że jego ulubioną lekturą jest Pismo Święte. I kazał sobie zamówić taki tablet, na tym tablecie cyfrową wersję Pisma Świętego i tak mógł sobie te literki powiększać, żeby mu było wygodnie czytać, bo w książkach to już nie było takich egzemplarzy, żeby te literki były dla niego dobre, więc sobie powiększał te literki i czytał sobie Pismo Święte na tym tablecie. I mówił, to jest moja ulubiona lektura, to jest moja ulubiona książka, w zasadzie jedyna, do której teraz codziennie sięgam. I mówił, że ojej, gdybym ileś tam 10 lat temu robił to, co teraz robię, jakżeby zupełnie inaczej wyglądało moje życie. O ileż mniej byłoby błędów, niepotrzebnych zmartwień. Ale myślę, że i teraz to ma swoją wartość. Czytam Pismo Święte i przede wszystkim czytam je po to, żebym miał argumenty w rozmowie z moimi dziećmi, które oczywiście już są dorosłe, ze swoimi wnukami, no te prawnuki to jeszcze były zbyt małe, ale mówi, to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja chcę wiedzieć, co mam mówić do tych moich potomków, jak oni mają postępować, jak mają wybierać. Moje dzieci niejednokrotnie chciały podjąć złe decyzje, ale pod wpływem tego, co im mówiłem, co wyczytałem w Ewangeliach, w Piśmie Świętym, później zmieniały zdanie. I to jest mój prywatny sukces. Więc dobrze jest wczytywać się w Słowo Boże. Może nawet uczyć się na pamięć pojedynczych słów, zdań, zapamiętać je po to, żeby później móc się z tymi zdaniami podzielić ze swoimi bliskimi. A więc jak widzimy, bardzo ważne jest to, czym się karmimy. Czy potrafimy mądrze wybierać treści, które pochłaniamy, które kształtują nasze serce i naszą duszę. I to jest kolejna sprawa, o której trzeba mówić także osobom starszym. Mianowicie dzisiaj wciąż trwa walka o nasze dusze i o nasze serca. Nie tylko o dusze i serca młodzieży, chociaż bezsprzecznie to oni dzisiaj są najbardziej atakowani przez złego ducha, ale także trwa ta walka o duszę i serce osób starszych. I trzeba też wiedzieć, że szatan doskonale wie, jak uderzyć w człowieka na każdym etapie jego życia. Zna jego słabe punkty i przeważnie uderza w to, co na danym etapie życia człowieka jest dla niego najcenniejsze. A więc w przypadku małych dzieci uderza w czyste serca. W przypadku młodych ludzi uderza w ich ciała, w świętość ich ciał. W przypadku ludzi w średnim wieku uderza przede wszystkim w ich wiarę. A w przypadku osób starszych uderza w ich rozum, mądrość, po prostu w głowę. I szatan chce zatruć głowę, rozum, umysł, mądrość starszego człowieka właśnie po to, żeby odebrać mu to, co jest jego największym skarbem. Chce go unieszkodliwić, zamknąć mu usta, uczynić bezużytecznym dla młodszych pokoleń. Właśnie to, co przez wieki stanowiło o wartości starszych osób, ma zostać zniszczone, zdeptane. I to ma zrobić starszy człowiek swoimi własnymi rękami, karmiąc się byle czym. A więc starsze osoby muszą uważać, czym karmią swoje umysły, co czytają, co oglądają, z kim rozmawiają. Jest to prawdą, faktem, bo o tym mówi wiele starszych osób, że właśnie wtedy, kiedy już tych prac, obowiązków z racji fizycznych, pewnych ograniczeń jest znacznie mniej, no to jest dużo więcej czasu, który trzeba jakoś spędzić. Jeżeli brakuje żywych ludzi przy nich, czyli właśnie rodziny, dzieci, wnuków, no to najczęściej jest telewizja, jest internet, no i pochłania się byle co, wszystko co w telewizji leci. A o jakości dzisiejszej telewizji to wiele mówić nie trzeba. Jeśli to wszystko szkodzi młodszemu pokoleniu, to czy uważacie, że wy jesteście odporni na to wszystko, co tam jest? Oczywiście, że nie. I tak się później dzieje, że człowiek zatruwa swój umysł, swój rozum. I zamiast dzielić się ze swoimi bliskimi mądrością, to niestety dzieli się tą głupotą, którą obejrzy w telewizji. I tak pamiętam, niedawno przyszła do mnie jedna pani na rozmowę, starsza, i mówi, proszę księdza, ja muszę się wyspowiadać, bo ja już totalnie zgłupiałam przez jakieś głupie seriale, które oglądam przez godzinę, i mówi, że no, mi jest wstyd przed Panem Bogiem, że z jednej strony człowiek wydawałoby się już powinien mądrze wybierać to, co ogląda, już nie pchać się w te głupoty. Ona pcha się w jakieś tureckie seriale, karmi się tym i potem mówi, że już zupełnie głupieje. Ja się chcę z tego wyspowiadać, bo wiem, że to zupełnie niszczy mnie i mój rozum i właściwie się moje dzieci, wnuki ze mnie śmieją. No i dobrze, że się śmieją. Może mnie to trochę postawi do pionu. Bardzo fajna postawa tej pani, bardzo pokorna, potrafiła przyznać się do tego, że no źle wykorzystywała swój czas i wpadła w jakąś tam pułapkę. Bardzo prawdziwe są te słowa, które dzisiaj też usłyszeliśmy w Ewangelii. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Z obfitości serca mówią jego usta. A więc jeżeli to serce napełniamy tym, co jest szkodliwe, to później to wyjdzie na zewnątrz, w naszej mowie. Z obfitości serca mówią usta. Zepsute serce wyda zepsutą mowę i z takim człowiekiem się nie chcemy liczyć. On naraża siebie na śmieszność, na odrzucenie. A więc strzeż swojego rozumu, strzeż swojego serca. I to jest pierwszy problem. Drugi jest taki, że często w osobach starszych jest wiara, ponieważ w tej materii starsza osoba już jest bardziej pokorna i wie, że no Pan Bóg jest. Myślę, że przychodzi taki moment, że człowiek już to zrozumie, że Bóg jest. A więc modli się, chodzi do kościoła. Oczywiście są wyjątki, jest ich dużo, ale przeważnie jednak ma to przeczucie Pana Boga. I chodząc do kościoła, modli się, karmi Słowem Bożym, Eucharystią. A z drugiej strony to, co przed chwilą mówiłem, potrafi karmić się w domu byle czym. Tym, co szkodliwe w telewizji czy w internecie. I Pan Jezus ponownie dzisiaj ostrzega, tym razem właśnie przez treść dzisiejszego czytania z listu do Koryntian. Strzeżcie się bałwochwalstwa. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. I to jest właśnie ta druga pułapka, że z jednej strony człowiek chce być blisko Pana Boga i jakiś czas poświęca Bogu, a później na przykład wracając do domu, no pcha się w to najgorsze bagno. Potem ma wyrzuty sumienia, wyspowiada się albo się nie wyspowiada, ale tak być nie może. Na każdym etapie naszego życia musimy być na 100% dla Pana Boga. Nie można pić z kielicha Pana i z kielicha demonów, a więc nie może być tak, że najpierw oglądamy w telewizji, nie wiem, transmisję mszy świętej, a potem w tej samej telewizji oglądamy byle co. To zawsze Bogu się nie podoba. Kolejna pułapka, w jaką może spaść starszy człowiek, to przekonanie, że nie warto reagować na zło, jakie się dzieje wokół, czy to w rodzinie, czy w ogóle na świecie. Takie przekonanie, i tak mnie nikt nie słucha, i tak już nic nie mogę zrobić. Oczywiście, że możesz zrobić dużo i możesz zrobić o wiele więcej niż nieraz osoby młode i zdrowe. Przede wszystkim najwięcej możesz zrobić swoją modlitwą. Masz więcej czasu niż młodzi. Masz możliwość, aby wziąć do ręki różaniec i walczyć o dobro w świecie, w twojej rodzinie, walczyć z szatanem za pomocą różańca. Matka Boża mówi, to jest najpotężniejsza broń, jaką daje ludzkości, różaniec. Odmawiajcie różaniec. Każda odmówiona dziesiątka różańca jest bardzo konkretnym uderzeniem Bożej łaski w tę sprawę, za którą się modlisz. I ktoś siedząc w domu, o którym nikt nie wie, starsza, schorowana osoba, jak to się mówi, tak nieładnie, potocznie, mieląc te paciorki różańca, ona naprawdę prowadzi najbardziej potężne bitwy, jakie można sobie wyobrazić, duchowe bitwy. I Bóg z pewnością po śmierci pokaże, słuchaj, przeżyłaś lat 60 ciężko pracując, rodząc dzieci czy wychowując swoje dzieci i tak dalej, ale to nie ma nic w ogóle wartości w stosunku do tych ostatnich kilku lat twojego życia, kiedy po prostu siedziałaś, chorowałaś, cierpiałaś i się modliłaś i odmawiałaś różaniec. Przez tych kilka lat zrobiłaś więcej dobra niż przez te 60 wcześniejszych. Taką w oczach Bożych wartość ma modlitwa. I trzeba ten czas wykorzystać. I nigdy sobie nie daj wmówić, że nic nie możesz zrobić z tym złem, które jest w świecie. I wiele starszych osób się frustruje i mówi, proszę księdza, ja już naprawdę mnie tak nerwy biorą, bo tyle zła się dzieje na świecie i w polityce i wszędzie, ja nic nie mogę z tym zrobić. No możesz zrobić. Możesz się modlić za siebie, za swoich bliskich, za swoje dzieci, rodzinę. Możesz zrobić dużo. I to jest pierwsza rzecz, a druga to oczywiście mówić. Widzisz zło, nie milcz. Rozmawiaj z tymi, którzy są najbliżej ciebie. Może to być zło twoich dorosłych dzieci. Ja pamiętam niedawno rozmowę z jedną kobietą, młodą kobietą, która jest w małżeństwie od niedawna i której rodzice się rozwiedli. I jest jej bardzo przykro, ponieważ jej rodzice już mają pewne doświadczenie małżeńskie, 20 kilka lat w sakramencie małżeństwa, nawet tam chyba 30. rocznicę obchodzili niedawno i nagle do głowy im strzeliło, że się rozwodzą. Jej mama pogubiła bardzo, weszła w jakąś tam relację z jakimś mężczyzną i się przeprowadziła do swojej własnej mamy i do swojego ojca, a więc do dziadków tej kobiety, która do mnie przyszła. I ona mówi, mam ogromny żal do moich dziadków, bo niby są wierzący, niby blisko Pana Boga, zawsze tacy prawi, a nie mają odwagi upomnieć swojej córki, że rozbiła swoje własne małżeństwo. Nie mają odwagi powiedzieć mojej mamie, że postępujesz źle, wracaj do domu, pojednaj się ze swoim mężem, odrzuć tego mężczyznę i zacznij żyć po Bożemu, wyjdź z grzechu. Oni nie powiedzą jej tego, boją się. Przyjmują ją do domu, dają jej pokoik, karmią i tak dalej. Mówią, masz prawo do szczęścia. I mówi ta młoda kobieta, mam żal, że moi dziadkowie nie potrafią upomnieć swojej własnej córki. To nie jest tak, że ktoś ma swoje życie i że ty już masz milczeć, mieć zamknięte usta. Masz prawo reagować na zło i masz obowiązek upominać tego, kto błądzi. Wskazuj błędy, ale czyń to zawsze z miłością. I pamiętaj, nie jednego przywołały do porządku słowa starszej osoby. Nie tylko słowa, bo czasem także i łzy, ale najbardziej modlitwa. I w końcu kolejna pułapka, na którą starsze osoby muszą uważać, to jest bałwochwalstwo, o którym też dzisiaj wspomina apostoł Paweł. Strzeżcie się bałwochwalstwa. Co to jest bałwochwalstwo? To czynienie sobie jakiegoś bożka z różnych rzeczy. I człowiek na różnych etapach swojego życia może czynić sobie takie bożki, postawić coś lub kogoś na miejscu prawdziwego Boga. Dla człowieka młodego to najczęściej jest ciało, seksualność albo drugi człowiek. I to jest taki bożek, wokół którego wiele spraw się kręci. Dla człowieka starszego to przede wszystkim takim bożkiem staje się przesadna troska o zdrowie. Co to znaczy przesadna? To znaczy taka, która staje się ważniejsza od troski o duszę. I szczególnie jakoś ostatnio to widzieliśmy, kiedy przez te 2 lata były trudne sytuacje związane ze zdrowiem wielu ludzi, uzasadniona poniekąd obawa o zachorowanie na chorobę, której natury do końca nie znano. I tak ludzie w pewnym momencie odcięli się od Pana Boga, od sakramentów, od Kościoła, pozamykali się w domach, bo bardziej zaczęli się lękać o swoje zdrowie niż o swoją duszę. I to jest błąd. Inny przykład to taki jak jedna z moich parafianek. Ma problem, żeby trafić w niedzielę do Kościoła na mszę świętą i wymawia się starością, chorobami, ale nie ma problemu, żeby iść regularnie do lekarza, do przychodni, do której ma zresztą dalej niż do kościoła. Nie ma także problemu, żeby chodzić do sklepu na zakupy. To tutaj ma siły, ale nie ma siły, żeby trafić do kościoła na mszę świętą. I to jest nieuczciwe. I to jest właśnie przykład bałwochwalstwa, że coś staje się ważniejsze, że jestem w stanie wiele rzeczy poświęcić ze względu na przykład właśnie zdrowie, niż ze względu na swoją własną duszę. Pamiętajmy, ciało idzie do ziemi, do piachu, ale dusza jest nieśmiertelna i tylko ją zabieramy na drugą stronę, do Pana Boga. Jaki może być jeszcze inny bożek w życiu starszego człowieka? To jego wspomnienia, w których człowiek może się nieraz zatracić i autentycznie może stracić kontakt z rzeczywistością. Co mam konkretnie na myśli? Mianowicie, trzeba umieć żyć tu i teraz i nieraz wyjść z takiej pułapki myślenia o przeszłości, że dawniej byłem młody, dawniej byłem piękny czy piękna, dawniej mogłem wszystko, dziś nie mogę nic. I to jest właśnie ta pułapka wspomnień. Przekonanie o tej przeszłości, kiedy mogłem wszystko i teraźniejszości, że już nie mogę nic. To jest błąd. Tak myśleć człowiekowi nie wolno. Dzisiaj też możesz wiele. Jeżeli żyjesz, to znaczy, że Bóg chce się tobą posługiwać. Twoje istnienie ma sens. To nie jest tak, że Pan Bóg sobie o tobie zapomniał i żyjesz, egzystujesz. Ale żyjesz dlatego, bo Bóg chce się tobą posługiwać. Czasem nawet twoim cierpieniem, twoją modlitwą, ale chce. I też te wspomnienia, pułapki związane ze wspomnieniami polegają na tym, że bardzo mocno na starość doświadczamy wspomnień o różnych krzywdach, które zadali nam ludzie, o jakimś złu, którego byliśmy świadkami. Wychodzi często wtedy, że to było nieprzepracowane, że wiele rzeczy nie przebaczyliśmy ani ludziom, ani sobie, że nasze serce jest poranione i nieuzdrowione nigdy przez Pana Boga. I to jest autentyczna przeszkoda, aby móc spotkać się z Bogiem. I nieraz Bóg przedłuża życie ludziom po to, żeby zdążyli jeszcze pojednać się z ludźmi, wybaczyć różne doznane krzywdy, bo wie, że gdyby oni teraz umarli, to by musieli bardzo ciężko cierpieć, na przykład w czyśćcu. Oni muszą za życia uporządkować pewne sprawy, żeby mogli spotkać się z Bogiem. Pamiętam też w jednej z parafii pewna pani, która naprawdę bardzo cierpiała i tam wszyscy mówili, że ona co najwyżej to tydzień życia, tak bardzo cierpi, tak bardzo choruje. Ten tydzień trwał prawie 2 lata, jak byłem na tej parafii. Cierpiała, ale nie mogła umrzeć. I mnie to zastanawiało, Boże, o co tutaj chodzi, dlaczego ta kobieta nie umiera? I zapytałem ją kiedyś przy jednej okazji, czy ona ma jakąś taką rzecz nieprzepracowaną, może właśnie jakąś relację, jakieś nieprzebaczenie czy coś. I się posypało, jakby ktoś otworzył worek. Mnóstwo pretensji do najbliższych, do córki, do syna, do zięcia i do sąsiadów, do wielu ludzi, którzy już dawno nie żyli. No normalnie jakby ktoś wysypał wiadro, pomyj. I ona z wielkim żalem o tych ludziach, ile jej to krzywdy zrobili. I trzeba było z nią później cierpliwie rozmawiać, tłumaczyć, doprowadzić do takiego stanu, żeby mogła to wszystko jakoś ludziom powybaczyć, oddać Bogu, wyspowiadać się uczciwie z tego. Zmarła w 1 tydzień po tej rozmowie, spokojnie, w ciszy, normalnie, po chrześcijańsku. Bóg mógł ją zabrać do siebie, bo była już na to gotowa, żeby dzielić z Nim wieczność, radość. Nie weszła w wieczność z pretensjami. I często jest właśnie to, że ci starsi dzielą się z młodymi tymi różnymi krzywdami, złem, które się działo w przeszłości i zatruwają też ich serca. Młodzi już nie pamiętają pewnego zła, które się działo i chcieliby wejść w inny świat, może trochę bardziej optymistycznie, bardziej z wyciągniętą ręką w stosunku do tych dawnych krzywdzicieli, ale no nie, bo zawsze znajdzie się ktoś taki starszy z tym poranionym sercem i będzie mówił, nie ufaj jemu, nie ufaj, to jest zły człowiek, on zawsze był zły, nie ufaj, nie zbliżaj się do tej rodziny, nie idź tam, nie idź tam. I później przez pokolenia idą takie różne żale i nieuzdrowione sprawy. A więc starszy człowiek, kiedy prosi Pana Boga o uzdrowienie swojego ciała, to przede wszystkim powinien się zastanowić, czy nie lepiej byłoby, żeby najpierw poprosił o uzdrowienie swojego serca, swoich wspomnień, swojej pamięci, bo to jest ważniejsze niż zdrowie ciała. Bo właśnie to, co nieuzdrowione, może okazać się przeszkodą do wiecznego zbawienia. I w końcu ostatnia rzecz, która stoi na przeszkodzie w starszych osób, w relacjach z Bogiem, taki bożek swoisty, to też te ukochane wnuki, jak to się mówi, dziadkowie są od rozpuszczania swoich wnuków. Dzieci się wychowuje, wnuki się rozpieszcza. I to też niestety często bywa problemem, taki bezkrytyczny stosunek do najmłodszego pokolenia w rodzinie, do swoich wnuków. Przez całe życie trzeba być mądrym wychowawcą, pamiętajcie. I to jest fakt, że często dziadkowie psują swoje wnuki, jak to w tym przysłowiu, że właśnie dziadkowie są od rozpieszczania, czyli psucia swoich wnuków i autentycznie ich psują. Psują choćby w tym, że nie widzą ich błędów, usprawiedliwiają wtedy, kiedy trzeba skarcić. Czasami też niestety, no, mając tamte swoje ręciny, emeryturki, to tym dzieciom dają o wiele za dużo niż te dzieci powinny mieć i zwłaszcza wtedy, kiedy to idzie na coś złego. Miałem kiedyś przypadek takiego młodego chłopaka w szkole, który wpadł w narkotyki przez własną babcię, bo mu ona to sponsorowała i zresztą tego specjalnie nie ukrywał. Wiesz, babciu, bo jest taki fajny proszek, że on tam daje mi energię i tak dalej. I babcia mu dawała pieniążki na ten fajny proszek i on stał się narkomanem później. Oczywiście, że ona nie była też taka głupia i matka tego chłopaka mówiła do tej swojej mamy, że co ty robisz, przecież on jest uzależniony od tego, a ona to taka była miękka w stosunku do wnuczka, że potem no, musiała niestety przyglądać się, jak ten się jej wnuczek bardzo mocno pogubił i miał później potężne problemy. No, nie mówię też o jakichś innych prezentach, złych filmach, książkach, grach komputerowych, które tam niszczą później te dzieciaki. Więc cały czas się stykam z tym jako kapłan. Ci rodzice, którzy już wiedzą, jaki ten dzisiejszy świat jest pogubiony, no, stawiają sobie jakieś tam ograniczenie, na przykład, że no nie zgadzamy się na to, żeby nasze dziecko, nie wiem, dostało w prezencie pierwszokomunijnym telefon komórkowy, bo to mu zaszkodzi. No to rodzice nie kupią, a taki dziadek czy babcia, no to mu dają ten telefon komórkowy, chociaż wyraźnie słyszeli, że rodzice sobie tego nie życzą. I takie niepotrzebne prezenty, które psują te dzieciaki. Tutaj bądźcie bardzo roztropni. Tego się nie da usprawiedliwić po prostu miłością, bezkrytyczną miłością do swoich wnuków. Zawsze w miłości trzeba być mądrym. A więc to wszystko podsumowując, chcemy oddać Panu Bogu, właśnie za chwilę, kiedy będzie udzielony sakrament chorych. Każdy z nas wie, co jest w nas chore, co nie domaga. I nie tylko to musi być ciało. To wszystko postarajmy się nazwać i oddajmy Panu Jezusowi, prosząc, aby w nas to wszystko uzdrowił, aby nasze serca, dusze, przede wszystkim dusze, były przed Bogiem zdrowe, żeby to były prawdziwe przestrzenie naszego spotkania z Bogiem. Amen.